Witam, a moim gościem jest Janina Ochojska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Witam pani poseł. Zacznijmy od pytania o pieniądze z KPO. Możemy już je dostać pani zdaniem, czy już teraz w końcu powinny popłynąć?
No, nie wydaje mi się, żeby te wszystkie warunki zostały spełnione. Pan premier Morawiecki wiele obiecuje i mówi już, no ale tych pieniędzy cały czas nie ma.
No, cały czas nie ma, bo jeszcze nie przeprowadzono ustawy sądowej, ale wydaje się, że jeśli się ją przeprowadzi, a opozycja mówi, że ją poprze, no to wtedy przynajmniej ten jeden kamień milowy będzie spełniony i wtedy mogłyby już popłynąć te pieniądze, pani zdaniem?
Myślę, że Komisja Europejska bardzo chciałaby wypłacić Polsce te pieniądze, no ponieważ sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna. No ale jak to zostanie potraktowane, to jest trochę takie wróżenie z fusów. Pierwszy warunek, jeżeli zostanie spełniony i jeżeli zostanie zaakceptowany, myślę, że może być takim przyczynkiem. No ale jednak mowa była o spełnieniu wszystkich kamieni milowych.
No tak, ale z drugiej strony bardzo potrzebujemy tych pieniędzy. Prawdopodobnie napłyną do nas kolejni uchodźcy. To jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę sytuację w tej chwili na froncie. I Polska i polskie społeczeństwo po prostu tych pieniędzy potrzebuje do w miarę stabilnego przejścia tej wojny.
Tak, ale to są osobne pieniądze. Pieniądze na pomoc Ukraińcom Polska już otrzymała. I jeżeli taki napływ Ukraińców będzie, to rzeczywiście no jest możliwe, że dostaniemy jeszcze. Tak? Natomiast pieniądze z KPO, one nie służą pomocy Ukraińcom w Polsce. One mają służyć odbudowie gospodarki po okresie COVID-u.
One mają służyć Polsce, która jest zniszczona COVID-em i także dotknięta mocno tą wojną. W związku z tym można powiedzieć, że tu interesy uchodźców i obywateli Rzeczpospolitej są spójne, bo no, tym więcej będzie można dać uchodźcom, im lepiej będzie odbudowana Polska.
No, to zawsze tak można powiedzieć. Niemniej jednak zarówno Komisja, jak i Parlament podkreślają, że to są osobne fundusze. Polska musi zarządzić pieniędzmi z KPO, czy polski rząd, również w odpowiedni sposób. Te warunki są określone, prawda, na co, ile możemy przeznaczyć. Więc to nie jest dokładnie tak i no, z mojej praktyki, wprawdzie w pomocy humanitarnej, no ale jednak też wynika, że pieniędzy z niektórych funduszy mieszać nie można.
Dobrze, pani poseł, ale podoba się pani ten projekt, który zgłosił premier Mateusz Morawiecki, czy nie bardzo? Zdaniem pani on spełnia te wymogi, czy nie?
Trudno mi jest ocenić, ponieważ nie znam się na funkcjonowaniu sądów na tyle, żeby móc powiedzieć, że ta propozycja jest dobra. Trudno mi jest ją ocenić.
To przejdźmy do Ukrainy. Dziś na Twitterze ukraiński minister obrony Oleksii Reznikow napisał o kolejnych 7 cywilów zamordowanych przez Rosjan. Napisał tak: Rosjanie zlekceważyli 4. konwencję genewską, która zabrania stosowania przemocy wobec ludności cywilnej. Oni ich po prostu mordują. No, śledzi pani tę wojnę na pewno także z perspektywy organizacji humanitarnej. Jaka może być skala tych zbrodni, o których od czasu do czasu ze strony władz ukraińskich słyszymy? Zbrodni, oni sami mówią, ludobójstwa.
Tak jak to było ze zbrodniami nazizmu, one były odkrywane po kolei, prawda? Nie wiedzieliśmy o wszystkich naraz. Obawiam się, że tutaj czeka nas jeszcze wiele bardzo złych niespodzianek, ponieważ rzeczywiście Rosjanie tak jakby za cel mają wyniszczenie ludności ukraińskiej. Ich cele Rosjan są nakierowane na instytucje służące społeczeństwu, społeczności ukraińskiej i więcej, na pewno więcej cywili ginie niż wojska.
Czyli można to nazwać ludobójstwem, pani zdaniem? To jest uprawnione określenie?
Absolutnie tak.
Obserwowała Pani z bliska bardzo wiele konfliktów, no, oczywiście wioząc tam pomoc humanitarną, nawet ten bardzo krwawy i bardzo okrutny w byłej Jugosławii, od tego się zaczęła historia Pachu, to jest, no, nie chcę porównywać, ale to jest gorsza wojna, jest jeszcze trudniej.
No wie pan, rzeczywiście jest trudno powiedzieć, gorsza czy lepsza wojna, tak? Bo jeżeli zginęło 1000 cywili mniej, no to nie znaczy, że to nie było gorsze. Te obozy, w których były gwałcone bośniackie kobiety, obozy, w których niszczani byli mężczyźni. I pamiętam takie zdjęcie mężczyzny z jednego z obozów w Bośni, i zdjęcie mężczyzny, który wyszedł z niewoli rosyjskiej, no to było bardzo podobne. Myślę, że nie ma wojny gorszej, lepszej, ale ta rzeczywiście jest nacelowana głównie na cywilne obiekty, na domy, na przedszkola, na szkoły, na szpitale. To jest szczególnie okrutne. To jak ludzie są mordowani. Wie pan, no właściwie to, jeżeli już miałabym przyrównywać to się kojarzy z nazizmem po prostu.
Przypomnę, Janina Ochojska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej jest naszym gościem. No to zapytajmy się o te obozy. Rzeczywiście to porównanie, którego pani użyła, było bardzo mocne, bo jeśli dobrze rozumiem, całą prawdę o zbrodniach w Bośni poznaliśmy czasem wiele lat później, to znaczy część osób, na przykład zgwałconych mężczyzn, zaczęło się do tego przyznawać nie od razu, ale wiele lat po wojnie. Z tą wojną będzie podobnie, skalę zbrodni rosyjskich będziemy poznawać stopniowo przez wiele lat?
Wie pan, Rosja w swojej historii wykazywała się ogromnym okrucieństwem, zarówno wobec swoich ludzi, swojego narodu, wyniszczając ich w gułagach, wyniszczając ich całym tym systemem politycznym. I teraz Rosja robi to samo. Niszczy zarówno swoich obywateli, młodych ludzi, których wysyła na wojnę. Podobno średnia przeżycia teraz poborowych od momentu poboru wynosi 12 dni. To jest po prostu mięso armatnie. A z drugiej strony są Ukraińcy, którzy tak samo są traktowani jak obiekty do wystrzelania i do wyniszczenia. Więc tę skalę poznamy i myślę, że niejednokrotnie zadziwi nas jeszcze okrucieństwo. Ci ludzie z powiązanymi rękoma drutami, strzały w tył głowy, no to wszystko przypomina rosyjską historię Rosji, a wcześniej Związku Radzieckiego, no ale to jest cały czas to samo. Ja się bardzo interesuję historią Rosji i muszę powiedzieć, że Putin jest drugim Stalinem, drugim caratem, jakkolwiek by to nazwać, jest to reżim bardzo okrutny.
Nic się w Rosji nie zmienia, może powiedzieć naszym gościom, przypomnę, jest pani poseł Janina Ochojska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Wspomniała pani o skali tych zbrodni. W początkowym okresie wojny bardzo dużo słyszeliśmy o tym, że gwałcone były w okrutny sposób ukraińskie dziewczęta, młode kobiety, nie tylko młode, w ogóle kobiety. Teraz ta sprawa trochę przycichła, trochę mniej o nim słyszymy. To efekt zmiany charakteru tej wojny, czy po prostu, jakby to strasznie nie brzmiało, ten temat się osłuchał i przestaliśmy o nim słyszeć, a pracownicy organizacji humanitarnych cały czas z takimi osobami, głównie kobietami, ale pamiętajmy, w czasie wojny gwałceni są także mężczyźni, nadal się spotykają.
Myślę, że nie zbalała skala okrucieństwa i skala gwałtów dokonywanych na ludności cywilnej. Mamy z tym mniej do czynienia, bo po pierwsze pierwsze informacje, które do nas dochodziły, przerażały nas, że to nadal jest możliwe, prawda? Wydawało się, że te scenariusze już się nie powtórzą. Tak myśleliśmy. Natomiast ja myślę, że to jest spowodowane również tym, że w tej chwili o wiele mniej Ukraińców przyjeżdża do Polski. Mniej więcej tyle samo wyjeżdża, ile przyjeżdża. W związku z tym nie mamy dostępu do tak szerokiej informacji, jaką mieliśmy, kiedy ci ludzie przybywali bardzo tłumnie do Polski. I właściwie każdy z nas miał kontakt z kimś, może nie z tak ciężkimi przeżyciami, ale wiele osób z tymi przeżyciami się stykało, wysłuchiwało kobiet. Poza tym, wie pan, tak jak mężczyźni w Bośni przyznali się dopiero po wielu latach, zresztą i część kobiet przyznawała się dopiero po wielu latach, prawda, że ich dzieci to są dzieci urodzone z gwałtu. Nie chciały kobiety o tym mówić, żeby też nie niszczyć życia tych dzieci. Zresztą przepięknie o tym opowiada film Grybawica. I myślę, że podobne filmy będą powstawały w Ukrainie. Nie łudźmy się, że jest lepiej. Jest tylko gorzej.
Czy możemy się spodziewać, pani zdaniem, kolejnej fali uchodźców z Ukrainy idącej w kierunku Polski w związku z tymi blackoutami, w związku z tym, że no, zima może jeszcze nie jest najbardziej mroźna, ale no, robi się po prostu zimą, a Rosjanie niszczą cały czas infrastrukturę krytyczną?
Ja sądziłam, że do Polski przyjedzie bardzo dużo osób z Ukrainy na czas zimy, no ale okazuje się, że odporność narodu ukraińskiego jest ogromna i ludzie chcą pozostać tam, skąd pochodzą. Jeżeli to jest tylko możliwe, pozostają przy swoich domach, przy swoich ruinach. Chcą być z rodziną, kobiety chcą być z mężami, dzieci chcą być z rodzicami, więc ten napływ jest o wiele mniejszy. Być może, że z narastającą zimą tych osób przybywających do Polski będzie więcej, ale wie pan, jak ja przeczytałam jak przeczytałam na Twitterze, że mieszkańcy miast ukraińskich pracują, ładują sprzęt w punktach niezłomności. Po prostu ta nazwa, punkty niezłomności, to są punkty, w których można się ogrzać, w których można naładować komórkę czy jakiś inny ważny sprzęt. Wie pan, ta sama nazwa świadczy po prostu o niebywałej odwadze, ale też takiej woli przetrwania wbrew woli Putina. To jest absolutnie niezwykłe. Myślę, że ten naród zadziwia nas bardzo. Nie to, żebym uważała ten naród za gorszy, ale chyba nikt nie spodziewał się po nich aż takiej dzielności. Więc trudno powiedzieć, czy rzeczywiście ludzie będą chcieli przyjechać do Polski na okres zimy. Uważam, że trzeba być na stand-by'u. Być może, że ten napływ będzie jeszcze duży, a być może, że będzie bardzo niewielki i że trzeba będzie zintensyfikować pomoc tam w Ukrainie.
Wiele razy mówiono na początku tego kryzysu, który się wydarzył, wojny, a potem kryzysu uchodźczego, że pomaganie jest strategią długoterminową, że to nie jest sprint, tylko maraton. No w tej chwili już biegniemy wiele miesięcy, nic nie wskazuje na to, żeby ten bieg miał się szybko bardzo skończyć. Jak pani ocenia po tych już kilku długich miesiącach naszą polską strategię pomagania? Czy wytrwaliśmy, czy zaczyna nam już trochę, jako Polakom, brakować energii?
Te rzeczy wyglądają trochę inaczej w Polsce, a trochę inaczej w Ukrainie. Jeśli chodzi o Polskę, no już bardzo zwolniliśmy, stosując tę samą terminologię. magazyny, skąd wydawana była żywność, ciepłe rzeczy, środki czystości, opustoszały. Pewnie teraz trochę zapełnią się przed świętami Bożego Narodzenia. Potem będziemy mieć Boże Narodzenie prawosławne, więc prawdopodobnie będzie tej pomocy więcej. Ale generalnie pojawiły się też głosy, że dlaczego Ukraińcy mają wszystko za darmo. No nie jest to oczywiście prawdą, no ale takie pogłoski krążą i to zaczyna niektórym ludziom doskwierać. Tak? Uważają, że Ukraińcy mają lepiej. No halo, trzeba pamiętać, że tam jest wojna. Natomiast pomoc, która idzie do Ukrainy, jest cały czas bardzo duża. I to zarówno pomoc wojskowa, tych organizacji, które albo ludzi, którzy zajmują się taką pomocą wojskową, oraz pomoc humanitarna, tak jak naszej organizacji, gdzie oprócz dostarczania takiej bieżącej pomocy, czyli żywności, pakietów z wodą, my przygotowujemy w ogóle takie pakiety, w których jest żywność na miesiąc. Dla rodziny i staramy się je dystrybuować w jak największej ilości. Natomiast już organizujemy pomoc, ona już jest w toku, pomoc w zakupie opału, pomoc w zakupie rzeczy, które służą ociepleniu domu, czy zabezpieczeniu chociaż jednego pokoju na zimę, ponieważ no, remontować dom teraz jest bardzo trudno. I wydaje mi się, że w tym kierunku ta pomoc powinna iść, dlatego że o pomocy rozwojowej na razie trudno jest mówić, bo nie wiadomo jeszcze, gdzie wojna wróci, jak ona będzie się toczyła. A w związku z tym, że cele cywilne są pod ostrzałem, w związku z tym trzeba poczekać z odbudową szkół, przedszkoli, miejsc, gdzie ludzie mieszkają. Teraz trzeba zapewnić jak najlepsze warunki przetrwania.
I rozumiem, że ta pomoc idzie cały czas w kierunku Ukrainy i tutaj niewiele się zmienia.
I apeluję do Państwa, żebyśmy nie zapominali o Ukrainie, o organizacjach, które jeżdżą do Ukrainy, zawożą tam pomoc. Cały czas ona jest potrzebna. Tak długo, jak będzie wojna, musimy wytrwać. Oni wytrwają, to i my musimy wytrwać.
Mamy jeszcze drugi strumień, dużo, można powiedzieć, węższy w tej chwili, trochę zapomniane przy okazji tej wojny, czyli uchodźców, którzy przekraczali, a zdaje się, że również przekraczają granicę polsko-białoruską. Wiemy, jaka jest skala tego zjawiska, tego procesu, tego przekraczania nielegalnego przez mur granicy polsko-białoruskiej.
Tak, ludzie cały czas tę granicę przekraczają. Polska, czy polski rząd, mówiąc, że to jest bezpieczna granica, po prostu kłamie, bo to nie chodzi nawet o bezpieczeństwo granicy. Bezpieczeństwo w ogóle granicy, ochrona granicy polega nie na jej bronieniu, tak, i stawianiu muru, tylko polega na tym, że wiemy, kto ją przekracza. Tymczasem tę granicę przekraczają ludzie, którzy docierają do Niemiec, to już jest ponad 10 tysięcy osób, nawet chyba więcej, dużo więcej niż 10 tysięcy i cały czas ten strumień ludzi idzie. Mamy już do czynienia ze śmierciami, tym razem po stronie białoruskiej, 7, które miały miejsce niedawno. Przy jednej z tych osób, przy co najmniej jednej z tych osób znaleziono polskie dokumenty świadczące o tym, że te osoby już były po polskiej stronie i zostały pushbackowane, wyrzucone na stronę białoruską. To dotyczy akurat Syryjczyka. Przez tę granicę przekraczają Afgańczycy, Syryjczycy, Jemeńczycy, Irakijczycy i również Kurdowie. To wszystko są kraje, w których mamy do czynienia z konfliktami, z bardzo trudną sytuacją polityczną i zawracanie tych ludzi do kraju niebezpiecznego, bo ci ludzie mają prawo pobytu w pierwszym bezpiecznym kraju. Tymczasem cały czas te osoby są pushbackowane i tak jak apeluję o pomoc dla osób w Ukrainie, tak chcę zaapelować również o pomoc dla tych organizacji, które pomagają ludziom na granicy polsko-białoruskiej.
Odpowiedź polskich władz jest taka, że no oczywiście pomoc należy się każdemu, ale tymi osobami, ich nieszczęściem, to do tego nie ma sporu, nieszczęściem ich krajów, chce grać Aleksandr Łukaszenka, destabilizując sytuację w Polsce. No i w związku z tym nie możemy ich przyjmować, budować dla nich ośrodków, bo to by prowadziło do destabilizacji. Nie moglibyśmy kontrolować tego napływu, bo z pewnością byłby on większy. To jest odpowiedź, która jest formułowana wprost na pani, nie tylko pani, bo to różne organizacje pozarządowe o tym mówią.
No ja uważam, że w tych słowach jest bardzo wiele kłamstwa. Znaczy nie twierdzę, że pan kłamie, bo pan cytuje. Wie pan, to jest taka konstrukcja, jaką stosuje Telewizja Polska. Czyli tak trochę mówi się prawdy, a tak naprawdę wiele jest nieprawdy. Tutaj po pierwsze, powoływanie się na Łukaszenkę w ogóle jest bez sensu, ponieważ Łukaszenka jest zajęty zupełnie czymś innym. To miało miejsce na początku w okresie czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy rzeczywiście Łukaszenka organizował te wyjazdy. Z tym, że wie pan, żadna z tych osób nie jechała na wycieczkę. Każda z tych osób korzystała z okazji, żeby uciec przed reżimem albo uciec z powodów bardzo ważnych. Tak jak ta rodzina tego 20-kilkuletniego mężczyzny, który sparaliżowany leżał od 2 lat po wypadku i którego na płachcie doniesiono do Polski, przekroczyli granicę też tę białoruską i co? I wyrzucono ich kilkakrotnie z powrotem na Białoruś. To jest raz. Dwa. Każda osoba, która wejdzie na terytorium Polski, ma prawo do ochrony. Straż Graniczna kłamie, że te osoby nie proszą o ochronę. To jest tak, jak my ujawniliśmy, ja byłam też przy tym obecna, 3 osoby z Syrii i pani rzecznik Straży Granicznej powiedziała, że te osoby zostały zatrzymane, ponieważ nie miały paszportów. 13 osoby podawały paszporty i jak dziennikarze pokazali zdjęcia paszportów, które trzymają w ręku, trzyma Straż Graniczna, Polska Straż Graniczna, no to potem okazało się, że to doszło do jakiejś pomyłki. Takich historii jest mnóstwo. I zarówno premier Morawiecki, jak i minister Wąsik i Kamiński po prostu kłamią, mydlą nam oczy, że to są nielegalni. Nie ma nielegalnych. W momencie, kiedy przekraczają granice, mają prawo do ochrony międzynarodowej, a nie wolno ich wyrzucić tam, gdzie jest niebezpiecznie.
Pani poseł, na koniec już tylko, bo musimy kończyć naszą rozmowę. Tylko krótkie pytanie już. Czego życzycie z Polskiej Akcji Humanitarnej na 30. urodziny? 26 grudnia to jest wyruszenie pierwszego konwoju w kierunku Sarajewa 92 roku. Teraz jest 2022. Czego życzyć Pachowi?
Paradoksalnie bezrobocia. Żeby nie trzeba było pomagać kolejnym cywilnym ofiarom kolejnych wojen.
I tym wnioskiem kończymy. Janina Ochojska, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, życząca akcji bezrobocia, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dobrych, spokojnych świąt.